Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Marek Świerczyński i w Polityce Insight prowadzę dział bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Jest poniedziałek, 31 października. Tydzień temu gościliśmy Państwa, naszych odbiorców online i wielu bezpośrednich uczestników na konferencji Polityki Insight Ryzyka i Trendy 2022. Ja miałem okazję prowadzić na niej rozmowę na temat strategii obronnej Zachodu wobec Rosji, uwzględniającej oczywiście obronę Ukrainy przed rosyjską agresją. Ta dyskusja jest wciąż dostępna w postaci filmu na YouTubie i łatwo ją odnaleźć. Ale w kuluarach konferencji nagrałem też dwie inne rozmowy, które dziś polecam. Moim pierwszym gościem będzie nie tak często widywany teraz w Polsce dyplomata Michał Miarka, kiedyś jeden z organizatorów pamiętnego szczytu sojuszu w Warszawie, a dziś przedstawiciel NATO przy ONZ. Ambasador Miarka opowie o swojej pracy w czasie, gdy NATO wspiera Ukrainę i tłumaczy reszcie świata, również poprzez kontakty w ONZ-cie, dlaczego się na to zdecydowało. W drugiej rozmowie będę pytał Fabrisa Potiera, długoletniego cywilnego urzędnika kwatery głównej, o ewolucję podejścia NATO do odstraszania i obrony na wschodniej flance i nie tylko. Zderzymy ambicje z możliwościami, ograniczeniami i mechanizmami podejmowania decyzji, które poprzez ewolucję prowadzą do rewolucji w sojuszniczej obronie. Marek Świerczyński, zapraszam. Michał Miarka jest moim gościem, ambasador Michał Miarka. Człowiek, który zajmuje stanowisko szczególne, pewnie niewielu z Państwa wie, że polski dyplomata jest stałym, można powiedzieć, przedstawicielem NATO przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku.
Panie redaktorze, dziękuję. Dziękuję za gościnę.
No i co Pan robi na tym stanowisku, zwłaszcza teraz?
Ostatnie 8 miesięcy wpłynęło na opis stanowiska pracy, jeśli tak mogę powiedzieć, bo kontekst inwazji rosyjskiej na Ukrainę znacząco zmienił plan dnia. On może niewiele zmienił, jeżeli chodzi o to, za co jestem odpowiedzialny przede wszystkim, czyli za współpracę praktyczną pomiędzy NATO i Organizacją Narodów Zjednoczonych. Natomiast znacząco zmienił kontekst polityczny, wpłynął na, uczciwie rzecz ujmując, większe zainteresowanie sojuszników, partnerów w Nowym Jorku, ale też przedstawicieli sekretariatu ONZ. No, nieformalnych, żeby nie powiedzieć poufnych, czasem dyskusji, wymiany zdań, poglądów czy informacji, no bo pomimo, jak ja to czasem nazywam, grzechu pierworodnego NATO, kiedy od samego początku z zrozumiałych przyczyn liderzy państw członkowskich chcieli uniknąć charakteryzacji konfliktu jako konflikt pomiędzy NATO a Rosją, to się nie do końca udaje, ponieważ jak wiemy, Rosja tą narrację konsekwentnie prowadzi, ona w Nowym Jorku pada na podatny grunt, możemy o szczegółach porozmawiać jeszcze. Za tym się kryło między innymi to, że charakter tych rozmów no, był może bardziej nieformalny czy bardziej poufny niż gdzie indziej z jednej strony, ale z drugiej zainteresowanie państw, które dotychczas niespecjalnie postrzegały rolę NATO w sposób globalny, bo NATO nie było na ich podwórku czy w ich sąsiedztwie, nagle dojrzały, że jest takie coś, pewnie trochę inne niż w czasach zimnej wojny i o co właściwie tej organizacji teraz chodzi.
A chodzi pewnie o to, żeby być właśnie tym kolektywnym liderem społeczności, nazwijmy ją demokratycznego, liberalnego Zachodu, w starciu z despotiami, dyktaturą, czy to rosyjską, czy może również chińską.
Często światu, który nie ma z nami styczności, NATO w dalszym ciągu jawi się częściowo jako jakiś zimnowojenny potwór grożący bombami, rakietami i pociskami właściwie każdemu dookoła. To jest tak dalekie od prawdy, jak tylko może być, ale nie wszyscy to wiedzą. W tej sytuacji paradoksalnie może jest nam trochę łatwiej pokazać, że to nie jest tak, że jak to często się mówi w Nowym Jorku, might is right, czyli że silny ma rację i że to jest koncept w jakiś tam sposób mniej lub bardziej zawoalowany, przedstawiany przez Rosję, przez Chiny, przez niektóre inne państwa istotne regionalnie, ale to jest dokładnie idea, której my się sprzeciwiamy i zależy nam na tym, żeby świat relatywnie w pokoju i w stabilności był oparty o fundamentalne zasady nie tylko prawa międzynarodowego, ale takiego współistnienia pokojowego, czego podstawą w ogóle było stworzenie Karty Narodów Zjednoczonych, założenie Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej, jakkolwiek można krytykować, efektywne funkcjonowanie przez ostatnie ponad 70 lat.
Mówi pan o tym, co nazywa się czasem mianem rules-based order.
Tak, czego bardzo nie lubią nasi rosyjscy koledzy. Twierdzą, że rules-based order nie ma wiele wspólnego z prawem międzynarodowym. To oczywiście jest nieprawda, dlatego że rules-based order jest oparte o prawo międzynarodowe, natomiast jest szersze. Prawo międzynarodowe nie nakazuje systemów demokratycznych, nie nakazuje zasad liberalnej demokracji czy wolnorynkowych. A my mówimy o tych rzeczach, które wzajemnie przez sieć powiązań wpływają na relatywną stabilność świata dotychczas.
No i teraz co się dzieje w tych pana rozmowach? Bo widzimy, że Rada Bezpieczeństwa ONZ żyje niejako swoim życiem i tam ciągle might is right. Might w sensie prawo weta rosyjskie czy to chińskie są w stanie zablokować każdą decyzję wielonarodową. Na poziomie zgromadzenia ogólnego już dzieją się inne rzeczy. Widzimy powstawanie, no może nie koalicji, prawda, ale przynajmniej bloku, który liczy ponad 140, blisko 150 państw, które są w stanie przegłosować sprzeciw, wyrażony dosyć stanowczym językiem wobec działań Rosji. Znowu jak spojrzeć na mapę całego świata, to mamy tę koalicję wspierającą Ukrainę pod auspicjami Stanów Zjednoczonych, a de facto również NATO, która liczy około 50, ponad 50 krajów. No i trzeba sobie zadać pytanie, gdzie jest ta reszta 150 krajów świata, w tym kilkadziesiąt, które na forum Zgromadzenia Ogólnego podnoszą rękę za sprzeciwem wobec Rosji.
Rada Bezpieczeństwa jest tworem, który skrytykować łatwo, i zresztą w dużej mierze słusznie. No i ona ku utrapieniu również tych bliższych nam członków Rady Bezpieczeństwa, zarówno tych stałych, jak i niestałych, czyli mówię to oczywiście o Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, a w obecnym składzie także o Norwegii i Albanii, mamy pięciu sojuszników w tej chwili w Radzie Bezpieczeństwa, no ona się nie zakończy roku najlepszą prasą, to tak mówiąc bardzo oględnie, z przyczyn zrozumiałych, właśnie prawem weta, no ale to prawo weta nie jest za darmo, to znaczy ono kosztuje. Proszę wziąć pod uwagę, że sojusznicy używają go bardzo rzadko, Francja i Wielka Brytania w ostatnich dekadach w ogóle. Stany Zjednoczone tak, ale prawie wyłącznie w kwestii Izraela i to jest kontekst dość znany. No, Rosja i Chiny się nie hamują, szczególnie Rosja, chociaż z reguły wetują w tandemie. A propos, warto zauważyć, że rezolucje w Radzie Bezpieczeństwa czy projekty rezolucji w sprawie Ukrainy głosowane od 24 lutego nie były wetowane w tandemie. Wetowała je tylko Rosja, co w świetle regularnego zachowania tych dwóch państw przez ostatnie dwie dekady jest odejściem od standardu. No oczywiście często wskazujemy, że polityka Chin czy stanowisko Chin nie jest dla nas zadowalające, że Chiny współpracują z Rosją, mówimy o deklaracji prezydentów Xi i Putina zaraz przed inwazją antynatowskiej, ale to stanowisko jest nieco bardziej zniuansowane od początku i coraz bardziej niuansowane. Więc Rosja wetując te projekty rezolucji, które potem w niespecjalnie zmienionej formie uzyskują bardzo duże, jak na standardy ONZ-owskie, wsparcie w Zgromadzeniu Ogólnym, wyzbywa się dużo ze swojego kapitału politycznego. A on nie jest nieważny, bo trzeba pamiętać, że dla Rosji, właściwie Rosja z punktu widzenia swojego statusu czy znaczenia międzynarodowego, ma niewiele rzeczy do podzielenia się. Rosja się może dzielić korupcją, węglowodorami, do pewnego stopnia bronią, czy eksportem broni, byciem w klubie mocarstw jądrowych i stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Rosja nie bardzo ma inne mechanizmy. Jeżeli pozycja Rosji w ONZ-cie sprowadza się do tego, co miało miejsce dwa tygodnie temu, czyli 143 versus 5, no to coś z tą pozycją chyba jest nie tak. Powiem jedną rzecz o tym klubie, który Rosję popiera, nas popiera, który jest gdzieś po środku. No a to też trzeba patrzeć w kontekście tego, jak to fajnie ujął bardzo mądry przedstawiciel Kenii przy ONZ. Od początku tego konfliktu, używając znanego dość afrykańskiego powiedzenia, że Afryka w kontekście wojny Rosji z Ukrainą, no ale też jakby konfliktem, który angażuje świat Zachodu, jest jak taki trawnik między dwoma słoniami. To znaczy zawsze zdeptana. I to w dużej mierze pokazuje sposób myślenia państw afrykańskich, nie tylko ich, na sytuację. I fakt, że oni często wstrzymują się od głosu, część z nich wstrzymuje się od głosu, bo sporo państw afrykańskich w przypadku tych najbardziej istotnych dwóch rezolucji mówiących o agresji Rosji i potem o aneksji terytoriów po nielegalnych referendach głosowało za tymi rezolucjami. A ta część, która bądź nie przyszła, czyli zagłosowała nogami, bądź się wstrzymała. Absolutnie nie należy tego interpretować jako wsparcia dla Rosji. Oni zabezpieczają w ten sposób własne interesy.
Czy to jest również wyraz takiego rozżalenia wobec globalnego Zachodu, ze strony tego globalnego południa, że od kilku miesięcy uwaga całego tego bogatego świata jest skupiona na kraju, o którym to globalne południe no może kiedyś słyszało, ale tak naprawdę za bardzo go ten kraj nie obchodzi, podczas gdy tony papieru ten globalny Zachód, włączywszy ONZ, wyprodukowało na temat właśnie konfliktów w globalnym południu, w ogóle ich nie rozwiązując.
To jest ocena dość wyrazista, panie redaktorze, ale no uczciwie rzecz biorąc, trudno się z nią nie zgodzić w dużej mierze. Nawet tak zupełnie obiektywnie, a w końcu polityka i narracja jest subiektywna. I rzeczywiście w głosach tych państw południa widać absolutnie niewykalkulowaną, tylko szczerą ocenę sytuacji w ramach tych ram, które pan przedstawił. I trzeba oddać dużo słuszności tym państwom. To jest jednocześnie z rozpoznaniem, że akurat ten w cudzym słowie Zachód, o którym mówi Rosja i który to niestety jakąś tam kalką pojęciową obecnej sytuacji funkcjonuje, zrobił i robi dużo dla państw globalnego południa w sensie chociażby pomocy humanitarnej czy rozwojowej. Ale robi za mało, robił za mało, a w dzisiejszych czasach państwa to doskonale rozpoznało, że wobec nie tylko kryzysu gospodarczego, globalnego, ale i potrzeb związanych z Ukrainą, naturalnym skoncentrowaniem się głównych donorów dotychczas dla programów ONZ-owskich czy szerokiego wsparcia dla krajów globalnego południa, że oni wprost w swoich portfelach, może nie indywidualnych, ale krajowych, odczują braki tego wsparcia, a przecież świat się odbudowuje po COVID-zie i mierzy się z globalnym kryzysem gospodarczym. Pomimo tego jednak na poziomie tych absolutnie fundamentalnych norm prawa międzynarodowego, większość z tych krajów była w stanie zagłosować za rezolucją, za Ukrainą, jeżeli tak to ujmiemy, a nie za Rosją.
Wspomniał pan o tych krajach, które siedzą po środku niejako i no, największym z tych krajów są Indie. Wszyscy zadają sobie pytanie na świecie, czy w Indiach następuje jakiegoś rodzaju przemyślenie. Jak to wygląda z perspektywy Nowego Jorku?
Rzeczywiście stanowisko Indii było dla wielu naszych sojuszników pewnym rozczarowaniem. Może nie tak do końca zaskoczeniem, nikt nie spodziewał się, że Indie nagle zaczną mówić głosem państw podobnie myślących, nie tylko Zachodu, ale podobnie myślących, tak to nazwijmy. Ale jednak sytuacja, w której, mówiąc o ewolucji, w ostatni piątek byłem na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa na temat Ukrainy, kwestii humanitarnych, pisząc raport do kwatery głównej NATO, no musiałem wspomnieć o tym, że wystąpienie Indii było bardziej w duchu neutralno, no nie chcę powiedzieć prorosyjskim, ale było bardziej neutralne i mniej zaangażowane w kwestie humanitarne na Ukrainie niż wystąpienie Chin. Więc gdyby na podstawie tego jednego posiedzenia, bez wiedzy obok, ktoś, obserwator z zewnątrz, chciałby sobie popatrzeć, jak stanowiska krajów się kształtują, to wyszłoby, że Indie są bliżej Rosji niż Chiny, co wydaje się dla nas co najmniej dziwne i nie jest też do końca prawdziwe. Natomiast w Indiach oczywiście też jest trudna sytuacja polityczna wewnętrznie. Ona gra zasadniczą rolę, tak jak w wielu innych państwach. No ale pamiętajmy, że Indie są jednym z tych krajów, które uważa i bardzo duża część członków ONZ-u w zasadzie się z tym zgadza, że powinny być, najlepiej stałym członkiem zreformowanej Rady Bezpieczeństwa jako ten największy adwokat krajów rozwijających się. I niedługo, jeżeli nie już, największy kraj świata. No ale stanowisko Indii wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę w kuluarowych rozmowach, mówiąc oględnie, nie sprzyja wzmacnianiu pozycji Indii w dążeniu do członkostwa w Rady Bezpieczeństwa i uczciwie rzecz biorąc jest pewną zagadką.
Jeszcze porozmawiajmy o krajach, które na tym kryzysie zyskują albo budują swoją pozycję. Takim najbliższym, najbardziej wyraźnym aktorem jest Turcja. Ale przecież również dzięki Polsce pozycja południowej Korei na tym, no nie tylko rynku zbrojeniowym, ale również w sensie pozycji międzynarodowej w NATO i w Europie znacząco rośnie.
To prawda i odcinając się być może od takich banałów jak stwierdzenie, że nigdzie tak dobrze interesów się nie robi jak na wojnie, bo byłoby to trochę okrutne również wobec sytuacji naszego sąsiada, świat jest systemem naczyń powiązanych. Oceniając to tak czysto warsztatowo, to Turcja gra czy zachowuje się w sposób bardzo profesjonalny, wykorzystując sytuację, która w zasadzie wchodzi im w ręce. Poszczególne rozwiązania, postulaty czy stanowisko Turcji może nam się podobać mniej lub bardziej, no ale też trzeba sobie powiedzieć, że wydaje się dość uczciwe, no bo niezależnie od dyskusji z Rosją, niezależnie od roli otwarcia na Rosję, przejmowania być może części biznesu, łącznie ze szlakami przesyłu gazu i ropy naftowej, no jednocześnie Turcja pozostaje lojalnym sojusznikiem, który nie tylko nie blokuje w ramach NATO rozwiązań związanych z wzmocnieniem wschodniej flanki, czy szerzej rozwojem sojuszu na tych kierunkach, który dla Polski jest najbardziej istotny, ale też nawet celuje we wprowadzaniu pewnych wyjątkowo korzystnych dla nas rozwiązań. Więc wydaje się, że gra bardzo dobrą grę w bardzo odpowiedni sposób. No, Korea Południowa jest rzeczywiście wprost beneficjentem szczególnie polskich zamówień obronnych, jak się wydaje, wchodząc tym samym na rynek europejski. Trudno w tym widzieć cokolwiek zdrożnego, szczególnie dla tych państw. No, co widać dla nas, co jest istotne, to bardzo geometrycznie rosnącą zbieżność poglądów, ale też zainteresowanie państw like-minded, czyli podobnie myślących z obszaru Azji i Pacyfiku. Szczególnie tych nowych, relatywnie nazwijmy to, czterech partnerów NATO, czyli Południowej Korei, Japonii, Australii i Nowej Zelandii, ale także części partnerów z innych krajów. Kolumbia jest na przykład takim krajem w Ameryce Południowej, być może na razie jedynym, gdzie wydaje się, że ta wspólnota robienia interesów politycznych, ale później też biznesowych, może śmiało konkurować z tym, co czasem przeceniamy, mówiąc o tej gospodarczej sile Chin, czy tym bardziej Rosji w szerokim świecie.
To jeszcze na koniec zapytam pana o tą ciemną stronę mocy. Wspomniał pan, że Rosja nie ma wiele do zaoferowania, ale ma wystarczająco dużo do zaoferowania niektórym partnerom. Takim właśnie partnerem okazuje się Iran. Być może również Korea Północna, bo słyszymy o tym, 100% potwierdzenia chyba jeszcze ciągle nie ma, że z kolei Rosja próbuje zaopatrywać się w amunicję właśnie tam. Czy powstaje nowa oś zła, używając buszowskiego terminu sprzed 20 lat?
To ciekawe, że pan o tym wspomniał, panie redaktorze, bo w kilku ostatnich rozmowach w Nowym Jorku to stwierdzenie rzeczywiście się pojawiło, ale w dwóch kontekstach. Jeden to taki, że na poziomie rzeczywiście takiej bliskiej, symbiotycznej współpracy, to jeżeli mamy nową oś zła, to ona jest słabiutka. Iran, niezależnie od kontaktów czy kontraktów z Rosją, jest i pozostanie krajem głęboko nieufnym wobec Rosji. Można powiedzieć, że teraz może w związku z de facto fiaskiem rozmów na temat porozumienia nuklearnego, Iran uważa, że nie ma wiele do stracenia, jeżeli chodzi o bardzo złe stosunki z Zachodem i że tak naprawdę kontrakt z Rosją nie wiąże się z jakimiś szczególnymi politycznymi stratami, ale to nie jest tak, że Iran się zbliża politycznie do Rosji jako jej sojusznik. Korea Północna to jest osobny temat, natomiast to, co wydaje się, że rzeczywiście tworzy się na świecie, co jest dla nas dużym dylematem i będzie przez lata, to jest wzrost znaczenia państw, nie chcę powiedzieć niezaangażowanych, bo to jest trochę co innego, ale innych koalicji, ugrupowań, poczynając od BRICS-u, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, po różne innego rodzaju koalicje.
Jeszcze była Południowa Afryka.
I Południowa Afryka, no właśnie. I polityczne, które wydaje się łączyć poza wspólnotą interesów, jednak pewna antyzachodniość i wiara w to, że Zachód rozumiany w taki trochę kolonialny, późno dwudziestowieczny sposób chyli się ku upadkowi. Wydaje się, że tak nie jest, ale na pewno zachowanie pozycji politycznej, gospodarczej, pewnego stopnia też wojskowej Zachodu będzie wymagało więcej wysiłku, niż mogłoby to wynikać z haseł o końcu historii.
Fascynujący obraz świata widziany z Nowego Jorku. Michał Miarka, przedstawiciel NATO przy Narodach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Fabrice Potier, CEO of Rasmussen Group. Rasmussen from the surname of the former NATO Secretary General, Anders Fogh Rasmussen of Denmark. Fabrice, you are a unique interlocutor to me because you've been there in NATO as a first responder, if you like, to the initial Russian aggression against Ukraine in 2014. And of course, since you've been quite close to the ideas created then. They have evolved, but you know, more or less they still are the framework of the unified military and political military response. What was the foremost achievement of the first response was to create this multinational force presence in the eastern flank. This idea and this framework has worked and has evolved into what we now call forward defense rather than forward deterrence. You are well aware of the discussion the countries in the eastern flank would like to see more and more of this
presence. And the decision taken at the Madrid summit earlier this year was that in some places, this presence can expand to brigade level from the battalion size level. However, it's not mandatory. Tell us about the complexity of that decision making and the thinking behind that decision making, which will not make every recipient country actually happy.
I think there are two answers to your question. The political answer is that generally NATO leaders try to find the just good enough response to a problem, meaning there is clearly a Russian threat upon the Euro-Atlantic area, including NATO. This has been said explicitly, I think it's in the first line of the Madrid communique. So what they are trying to define is what's the baseline, what's the good enough that is having a deterrent effect, but is not mobilizing a non-sustainable amount of resources. It obviously means that it's never enough for those like Poland and many other Central European and NATO members who are directly exposed to that threat, but it is judged by others, especially the Western NATO allies, as good enough to reassure, but not so much as to create a something that is not sustainable from a financial defense expense point of view, but also something that could be seen as too escalatory or a shift from a defensive posture to potentially an offensive one. So there's always this preoccupation, and I'm not saying I agree with it. I'm just describing why we often land in something that is just below, I think, the level of expectations, the legitimate level of expectation from countries like Poland. So in 2014-15, I was part of basically putting together the initial, the first kind of response of a complete reposturing of the alliance into a deterrence posture, which it had stopped thinking and having since basically the end of the Cold War. And at the time, it was, as you mentioned, four battalions that were deployed on a rotation basis in the three Baltic states and Poland. And it was seen as a huge step because NATO had not been present from a military point of view, what we used still to call the new NATO allies territory. So in that sense, it was a huge kind of new step. At the same time, if you judge its deterrence value and its military value, obviously these deployments were very thin indeed. So this has been, I think, partly corrected in Madrid, but again, the threat has augmented. So you can argue that it does not really reflect the level of the threat. And I think what Poland and others were asking for was indeed to shift from deterrence, which is symbolic presence, to defense, which is enough gear and troops to fight possible invasion. Not to just be a tripwire, but really to be a wall to a possible Russian invasion on NATO territory. And if you judge at what has been agreed and with the nuances, meaning it could be a brigade, but you still have to see also the commitments of which countries are going to provide what level of troops and equipment, you can see that it is still, I think, a work in progress. And that's my second answer is, often NATO will put the political baseline, so where we think it's just enough, before the real, I would say, capabilities and forces to make it real. So often there's a commitment taken by NATO heads of states, but then NATO has to scratch its head for the month and years after a summit to make it happen. And this is when the real negotiations start between NATO allies.
So the force generation, the troop generation, the equipment, the sustainment, all the logistics, also host nation support, because we could hear it in the debate. Maybe everyone would be happy to host a brigade, but not everybody is ready to keep a brigade, for instance, an armored brigade on its soil.
Yeah, exactly. I mean, this is the essence of collective defense. It's defense, but with a collective dimension, which means there is a bargain, there is a trade-off, and it's not straightforward decisions. Already at the national level, as we know, in each capital, it's defense is a permanent trade-off with other areas of public expenditure, and the same when you put 30 or 30-plus allies together. But I think what's important to know is that there is clearly coming out of Madrid the notion that NATO has to have a much more credible, robust territorial defense posture, and that it cannot just be a paper tiger. I think then how it comes together is again part of what is being discussed right now. And the more, I would say, Vladimir Putin doubled down on his escalation strategy, I think the more those who are pleading for robust presence and permanent, or as permanent as possible, will win the argument. Just to finish, it's not just about what you put on the NATO territory, it's also how you can move equipment from point A to point B. I recall after the Newport summit, which had agreed the first kind of installment of that territorial defense posture, many in the North Atlantic Council room discovered that it was not just about forces on the kind of front line or Eastern Front. It was also how we can quickly, seamlessly move forces and heavy equipment from especially the West, especially the North American continent, to the East.
This is why military mobility has
exactly
become a
buzzword. And we discovered, we put a map on the screen, we discovered that actually it came down to a lot of red tape that made mobility under to be, for a posture to be credible, very, very difficult under the circumstances at the time. Now, there has been a huge effort, I think, by almost all NATO allies to reform their even legal requirements for third party, another country, to move forces and equipment across the territory. There's a physical infrastructure dimension to it. This is where the EU Mobility Fund is important. So it's just to say those details, the logistical details matter. Because if you cannot prove to the Russians that you can quickly, within a reasonable amount of time, move significant forces across the NATO territory, your presence on the eastern line is not going to be credible enough.
And of course, the difference between a battalion presence that you can move relatively easy, to a brigade level when there's more complexity, to a division level, which would probably be required for a proper defense of certain areas, is a huge difference.
Absolutely. But there's also another twist to all of this. I think there will be some important lessons to be learned from the Russian war in Ukraine. I think NATO had, like all of us, made some assumptions about Russian forces, especially those in the Western military district. And clearly those forces have underperformed, to say the least. And they will be diminished after the war, if there is an after the war. Or they're already diminished now, and they will be diminished further in the coming years. So I think there will be a debate inside NATO about what does it mean for what is credible enough and robust enough in front of basically Russian military capacity that is less than what we thought.
But isn't it also an argument for those who say that there's less willingness, or maybe not enough proof of the NATO collective will to defend this every inch of mandate territory because of not deploying the brigade size units in the eastern flank?
Again, I understand that concern. But on the other hand, I've always told my Polish friends and colleagues and others from Central Europe not to also fall into the trap of token deterrence, meaning, we need to show real kind of token of the commitment of the other allies to feel secured. I think what's important to remember is the Russians have clearly not been willing to escalate all the way to the NATO territory. They have obviously escalated in a hybrid way by targeting allegedly Nord Stream 1 and 2, by conducting cyber operations against some critical infrastructure. But that's, again, a proof that they don't want to escalate in a conventional way, because I think we've drawn that red line very, very thick and clear. And so far, they have actually respected that red line. So I think it's a testimony that it's not just about the forces you have on the ground, it's also the political clarity of the NATO leaders. And I found that the Madrid communique in that sense is very clear.
So if I understand you correctly, the core of the matter is not in the number of boots on the ground. That may never be enough for that single inch to be violated, but in the defense planning policy, in the process of defense planning, in the operational planning that are in place and working well enough for that collective defense to be executed if needed.
And in the communique, the strategic communication of the NATO leaders, how they communicate that red line, how they repeat that red line is, I think, the first line of defense. And this, your credibility starts. And I will add to what you've just mentioned, it's not just indeed about forces on the ground, even though it does matter, as we see what's happening in Ukraine. It's also about having a comprehensive approach to how we can defend the NATO territory. Taking the example of anti-access area denial, to be able to defeat a Russian A2AD bubbles over Kaliningrad or over other areas, I think is also a way to show that Russia will not be able to hold some of our allies hostage, whilst we will not be able to go and reinforce them because we will not have maritime or air access. And us being able to have the right plans in place to pierce through or break the Russian A2AD is as important, in my view, as the number of troops you put on the ground, on the NATO ground.
And of course, there is a question if those bubbles are really effective, given the experience from Ukraine.
Exactly, but not to underestimate, we've clearly seen some Russian weakness in the battlefield, but Russia also has some strengths. Obviously, quantity is a strength in terms of dumb bombs and artillery, but they also have still in the air defense, missile defense domain, can be considered as a top tier player. So in Ukraine, in the occupied territories, they're trying to have a defensive posture, but it cannot be compared to the kind of defensive posture they have in and around Kaliningrad. So I think we should not also fall into the trap of underestimating the Russian capabilities in certain domains. The same with space. They have shown their willingness to go after space assets, both by destroying one of their satellites in an anti-satellite test, which I think was a way to send a message, and second, by actually initiating just at the onset of the Russian war in Ukraine, an attack against US-owned broadband satellite connectivity, so an attack on terminals in Ukraine that have actually partly disabled even 5,000 windmills in Germany. So they're also willing to go after other domains, and I think our credibility rests in showing we can operate in those domains and we can be resilient in those domains.
Finally, I would like to return to this offensive-defensive posture idea, because from the Polish perspective, sitting here in Warsaw, the Russian NATO Founding Act of 1997 is completely dead. And quoting this paradigm about offensive-defensive is like trying to revive something that is mostly irrelevant. Is it still a viable notion that NATO is so cautious about its posture on the eastern flank, regardless of what is happening in Ukraine and other places?
I think it is cautious because essentially democracies don't like war and don't want war. And I think that's a quality in itself. So there is a general kind of prudence, especially of the NATO leaders, not to engage in things that could be quickly become self-fulfilling in terms of escalation.
And this is why they keep repeating NATO is a defensive alliance.
Exactly. And fundamentally, you don't need NATO to be something else, but NATO needs to be a very good defensive alliance. So I will add that very good, because it can, being a defensive alliance can mean many things. But now, in order to be a defensive alliance, it needs to be very robust and very credible. In my interpretation of what I've read and heard lately, I think this is clear in most leaders' minds. However, you're right that there's always some that are keen on keeping even a tiny door open towards Russia. Because the fear, I understand from some, is that the moment you completely close all the doors, then Russia somehow becomes a black box and operates in a completely disconnected universe with possible unpredictable consequences. I do understand this logic, but I do think also it would have been bolder to completely drop the NATO-Russia Founding Act to signify that basically Russia had crossed too many lines and that this was no longer a valid proposition. The notion that of cohabitation, the notion of us not putting permanent substantial forces on the eastern flank, all of this has been basically broken by Russia's action. So I think it would have been bolder politically to do it, but I understand that some, especially in the western part of the alliance, are reluctant to do so.
Fabrice Potier, thank you very much.
Thank you very much, Marek.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w większości aplikacji podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.